Drodzy Bratrystwo, zaczynamy drugi wykład. Będzie to przypowieść. Przypowieść naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytam Wam kilka myśli na temat tej przypowieści, jakie wyrazili niektóre osoby. Jedna osoba powiedziała tak. Jest to jedno z kilku arcydzieł wielkiego nauczyciela. Dawid Grek, tak się nazywa. Inny, Clark, powiedział tak. Przypowieść ta została trafnie nazwaną najprzedniejszą perłą pomiędzy wszystkimi przypowieściami. Ewangelią w Ewangelii. Czyli radosną nowiną w radosnej nowinie. Jej piękność i patos są niezrównane nawet w Królestwie Bajek. W Królestwie Bajek wiemy, jak cudownie brzmią, a ta przypowieść jest tak właśnie cudowna. Dotyka takich właśnie uczuć. Jest ona alegorią najzupełniejszą ze wszystkich przypowieści naszego Pana. Jeszcze jedną wypowiedź. Żadna inna przypowieść nie wzrusza tak wiele serc. A tytuł tego wykładu ja zaczerpnąłem oczywiście z wykładu brata Russella, czyli przetwarza mnie jako. Ktoś powiedział, że głosząc te wykłady jesteśmy tylko Katarynką, która odzwierciedla jakąś muzykę. Wiecie, jak Katarynka wygląda? Kolczasty walec i tam porusza jakieś blaszki i wydobywa dźwięki. Czyli ja, taka jest moja rola, że tylko jestem tą Katarynką właśnie odtwarzającą wykład brata Russella. A wykład ten nosi tytuł Przynieście onę przednią szatę, a obleczcie go. Czyli już się domyślacie, o co chodzi. Ta przypowiedź jest zawarta w Ewangelii Łukasza. W 15 rozdziale. Cały ten 15 rozdział jest właśnie taką... Łukasz, sobie przeczytamy zaraz początek, pierwszy rozdział. Już mamy Łukasz. 15 rozdział. Co on opisuje? Pierwszy rozdział mówi tak. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy, grzesznicy, aby Go słuchać. Do kogo? Do naszego Pana. Podobna sytuacja jak tam na górze. Też wszyscy się gadali z całej okolicy, ale tutaj już jesteśmy tylko wśród Żydów. I co się dzieje? Drugi werset. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział więc im podobieństwo. Czyli mamy już sytuację. Jezus wśród celników, grzeszników, a faryzeusze kręcą nosem. No ja, do kogo ty idziesz? I dla nich właśnie, dla tych faryzeuszy, z tej to okoliczności, że oni tak brzydko się odnoszą do tych celników i do grzeszników, dał trzy przypowieści. I tam mamy w tym 15 rozdziale przypowieść o 100 owcach, z których jedna była zgubioną i bardzo wielką troskliwością szukana. Czyli 100 owiec, jedna ginie, szukana. Jedna przypowieść dla faryzeuszy, tych właśnie szemrających. Druga przypowieść o 10 pieniążkach, z których jeden był zgubiony i pilnie poszukiwany. Panna miała piękną bransoletkę z 10 pieniążkami, jeden jej zginął. I co? Szuka, kopie. Gdzie on się podział, gdzie się sturlał? To jest bardzo piękna nauka, też przypowieść. Ta, która mówi właśnie o zagubionej nauce. Jednej z 10 zagubionych nauk. To jest nauka restytucji. Wszyscy mówili o karach, o piekle, o mękach, o prześladowaniach, a nigdy nie wspomnieli o tej nauce najważniejszej, o restytucji. Że przyjdzie naprawa wszystkich rzeczy, że wszyscy zostaną pouczeni, edukowani, pomagani, zgrupowani ku poprawie i dopiero oceniani. A tak przeszedł sąd na lewo, na prawo, piekło, niebo. Czyli zapomniano tej nauki. To właśnie ta przypowieść to przedstawia. Ale też mówi, że szuka tej zaginionej owcy. No i ta przypowieść, która nas bardzo interesuje, przypowieść o dwóch synach. Jeden z nich był jako stracony, gdy powrócił, został z radością przyjęty. I początek tego rozdziału nam naświetla, że faryzeusze krzywo patrzą na Jezusa, że zadaje się właśnie z grzesznikami i z celnikami. I w przypowieściach tych Jezus stara się wykazać faryzeuszom, że ich stanowisko wobec właśnie tych celników, grzeszników jest złe.
Nie takie powinno być. Chciał im to pokazać i nie mówi wprost, a daje przypowieść. Daje przypowieść o kto jest bliźni. Pamiętamy tego faryzeusza? Co mam zrobić, żeby dojść do królestwa? On mówi, masz oddawać cześć Bogu i równo traktować bliźniego, tak jak siebie. I on myśli, no, bogaty jak chce właściwie, to teraz ty mi powiedz, kto to jest bliźni. Nie? Pamiętamy to? I on mówi, daje mu przypowieść. I tam mamy piękny obraz. Kapłan w ogóle nie zerknął. Ominął, przeszedł na drugą stronę i zwrócił uwagi. Lewita to samo. Ominął, poszedł dalej. Dopiero podróżnik samarytanin zatrzymał się, opatrzył i pomógł. Też piękny obraz. I pyta go, kto jest ten, który jest bliźnim twoim? Nie kapłan, nie lewita, tylko właśnie samarytanin. Czyli co obraz? Nie płoszy do głowy. I tutaj identycznie daje mi obraz pewien tym właśnie faryzeuszom, że pospolity lud odpowiednio pokierowany też będzie spełniał warunki tych 8 błogosławień, które prowadzą do królestwa. Tylko go trzeba wyedukować, nauczyć, pokazać, okrzesać. I mam tutaj mowę o faryzeuszach, o uczonych w piśmie. Kim byli faryzeusze? No często się stykamy w Biblii faryzeusze, apostoł Paweł był faryzeuszem, Gamaliel był faryzeuszem. To są faryzeusze. Greckie słowo farizos albo perushim hebrajskie znaczy tyle, co odróżniający się, odosobniony, separatysta. To oznacza właśnie to słowo. Faryzeusze byli stronnictwem narodowo-religijnym, sprzeciwiającym się jakimkolwiek zmianom w prawie. Przestrzegali tego prawa. Pielęgnowali przywiązanie do pięcioksiągu mojżeszowego, tradycji religijnych, wierzyli w zmartwychwstanie, wierzyli w anioły, wierzyli w demony, wszystko to wierzyli. I pochodzili ze średniej klasy Żydów. Nie byli arystokratami, dlatego mieli dostęp do ludu, duży wpływ na ludzi. Swoich, jak gdyby, współbraci nazywali towarzyszami. Ci faryzeusze, bardzo oczytani. Drugą grupą, która właśnie funkcjonowała wtedy w Izraelu, byli saryceusze. Słyszeliśmy, czytani w piśmie, mądrzy, ci pochodzili z arystokracji. W zasadzie zajmowali się tylko świątyną. To byli kapłani z wysokich rodów. Nie wierzyli w ogóle w zmartwychwstanie, nie wierzyli w anioły, w demony. To im zajmowali się tylko tym, co było związane ze świątynią. Tam niektóre doniesienia mówią, że robili interesy właśnie związane z ofiarami, ze składanymi ofiarami. Tam różne przekręty, jak tak jak kiedyś zakupy były daleko od świątyni, to z biegiem czasu one weszły na przedsionki świątyni. Nawet niektórzy mówią, że ci kupowali woły czy cielce, czy owce, czy cokolwiek, składali do kapłana, kapłana odbierał, coś tam się paliło, nikt nie wiedział co, wyprowadzali drugą stronę i powtórnie, czyli był to obiekt, który przynosił zysk. Oni też byli związani z Rzymem, wiemy, że jak chcieli ukrzyżować Jezusa, to kapłani występowali w tej sprawie. Faryzeusze i kapłani razem się jakby złączyli, czyli związani ze świątynią. Przestrzegali pięcioksiąg, w zasadzie tylko uznawali niektórych proroków, nie wszystkich. Ścierali się w Sanhedrynie. Pamiętam, jak apostoła Pawła, w Dziejach Apostolskich mamy to pisane, aresztowali. Przed Sanhedryn go postawili. Apostoł Paweł pięknie powiedział, jestem faryzeuszem, opowiadam o zmartwychwstaniu, ci nie prześladują. Taki rajwap się robił w tym parlamencie żydowskim. Saryzeusze przeciw faryzeuszom zaczęli się kłócić, że apostoł Paweł został wyprowadzony i uszedł w ten. Sprytnie właśnie zagaił o zmartwychwstanie, a oni się wspierali o zmartwychwstanie. I jeszcze jedna grupa była w tym czasie w Izraelu. Eseńczycy. Bardzo grupa taka zamknięta, oni gdzieś daleko w swoich obozach. Tam była hierarchia, odpowiednio badali, przepisywali i właśnie takich Eseńczyków Qumran odkrywał właśnie te pisma z takiego obozu. Separowali je. Coś nie podobało im się w strukturach działania czy świątyni, czy faryzeuszy, odseparowali się zupełnie. Tak jakbyśmy powiedzieli, jak zakony teraz żyją, zamkniętych takich. Składali ofiary w świątyni, ale nie sami, izolowali się w ogóle od Izraelitów, tylko jakiegoś tam poprzednika swojego wysyłali tą ofiarą. Zniknęli z chwilą, gdy zniknęła świątynia. Zaginął swoich słuch. Zaginęli też saryceusze. Zniknęli, byli związani ze świątynią i byli nawet mordowani przez zelotów. To jeszcze jedno takie skrajne
Narodowe Stowarzyszenie Zlotów Patriotów, Zelota, cel walka z Rzymem. I z chwilą powstania w 1969-70 roku oni też tych sadyceuszy mordowali jako kolaborantów z Rzymem. A faryzeusze, będąc wśród ludu, będąc wśród plebsu, przetrwali właśnie ten kryzys i oni tylko jako niejako pozostali. Czyli się charakteryzowali. Wspomnieliśmy w poprzednim wykładzie, że byli bardzo zaufani sobie, pełni też nie zrozumiali. Uważali się za lepszych, za sprawiedliwszych. Przez to gardzili wszystkim pozostałym. Tam grupy faryzeuszy były kiedyś właśnie jeden z braci, to przedstawiał, że chodzili w odpowiednich pozach, nie podnosili głowy, omijali szerokim łukiem niewiasty, żeby się zanieszkalać. Pamiętam, jak Jezus mówi, cedzicie komara, a łykacie wielbłąda. Źdźbło tam wszystkim, u kogoś widzieli w swoim oku, nie widzieli belki. Czyli tym się charakteryzowali taką obudą. Mieli oni pozory sprawiedliwości, przestrzegali różne ceremonie, pobożność, świętość, ale tylko z pozoru. Wiemy, że nie wszyscy. Było gro faktycznie oddanych faryzeuszy i z tych właśnie między innymi Nikodem był takim faryzeuszem. Pamiętam, że nocą przychodził pytać Jezusa, jak się te sprawy mają, czy mam podobnie, jak się mam powtórnie narodzić, pyta go o to spłodzenie z ducha, nie? Jezus mu tłumaczy. Czy mam wejść z powrotem do łona matki, na nowo się narodzić? Pamiętamy tę dyskusję. Czyli ciekawiło, a nie chciał podpaść swoim towarzyszom, czyli innym faryzeuszom. I wiemy, że później przekonany, bo wiemy, pamiętamy od krzyżem, zatraktował o zdjęcie, o zwłoki Jezusa po jego śmierci, czyli był jego wyznawcą. Pamiętamy też Józefa Arymatei, też oddany Jezusowi udostępnił nawet swój grób. Czyli tak wiemy, że żniwo tego wieku żydowskiego było takie, że trzeba było ziarno od plew oddzielić. Ziarno to są prawdziwi Izraelici. Ci, którzy nadawali się do Królestwa, którzy poszli za Jezusem. Dlaczego? Lubili serce, które chciało słuchać tego Boga. Nie robili tego dla pozoru, dla zysku, dla lepszych szans, dla lepszego miejsca przy stole, ale robili to z miłości do Boga. Takim faryzeuszem był apostoł Paweł. A dlaczego czynił krzywdę chrześcijanom? Bo był błędnie nauczony. Gdy przekonał się, że nie służy Bogu, że źle służy Bogu, że prześladuje syna Mesjasza, Jezusa Chrystusa, pamiętamy, w drodze do Damaszku, tego wiemy, to stał się zupełnie innym, gorliwym chrześcijaninem. Bo poznał prawdę i prawda go oczywiście pokierowała na właściwy tory. A czy było mu lekko wtedy? Żydzi go prześladowali za to, że się nie wypełnił misji prześladowania chrześcijan. Chrześcijanie się go tak bali, że myśli, aha, przyjął jakąś nową koncepcję, wedrze się między nas i wtedy będzie nas jak gdyby wyciągał jak ryby z saku. Jedni i drudzy mu nie wierzyli, tak? I dopiero po czasie Barnaba go znajduje, gdzie? W Arabii. I wtedy zaczyna się misja apostoła Pawła. Czyli nie było mu lekko, gdy poznał prawdę. A czy poprzednio nie mówiliśmy? Kto chce iść za Jezusem Chrystusem, będzie miał co? Trening bardzo dotkliwy. Czyli doświadczenia, żeby co? Żeby stał się sobą. W tym, co głosili faryzeusze o tym, że Izraelitów, wielu Izraelitów, którzy żyją w Jerozolimie, żyje w grzechu, mieściła się do zaprawdy. Czyli byli jak gdyby tylko z nazwy Izraelitami. Urodzili się w Izraelu, pochodzenie mają izraelskie, ale nie przestrzegali wobec zakonu, no byli jak gdyby nominalnymi Izraelitami. Żyli niekiedy jako poganie, którzy byli bez Boga, nawet gorzej niż ci poganie, niektórzy Żydzi żyli. Lecz Pan Jezus przez tą przypowieść chciał im dać do zrozumienia, że ich stanowisko jest złe względem właśnie tych upadłych Żydów, czyli tych nominalnych nazwy Żydów. Zamiast trzymać się z dala od swych Żydów, oni powinni z nimi więcej się interesować, próbować ich wrócić na właściwą drogę, czynić dla nich to, co było w ich mocy, by przyprowadzić ich do czego? Do harmonii z Bogiem. I w tych przypowieściach właśnie na to zwracał uwagę. Zamiast tego klasa faryzeuszów raczej lubowała się w głoszeniu, że tylko oni są dziedzicami łaski Bożej, że tylko oni są czyści, że tylko oni posiądą królestwo, że tylko oni są w kontakcie z Bogiem. I później przychodząc do świątyni faryzeusze mogli, jak równy z Bogiem. Ścigą właściwie, oddałem dziesięci, nie oddałem tyle i tyle. Nie jestem taki jak ten tam celnik, który się prawie pokurczony, prawie czołga się w tej świątyni, by tylko nie urazić właśnie Boga. I teraz kolejna grupa grzesznicy, właśnie o których mowa, to byli ci, co prowadzili życie niemoralne, którzy nie rościli sobie pretensji do zachowywania obrządków, ceremonii, święcenia i tak dalej. Obchodzili, bo tak akurat prawo nakazywało, że wtedy trzeba świętować, to świętowali. Tak teraz, jest niedziela, to niektórzy świętują, niektórzy nie. Chce tam jeszcze była kara jakaś, no to musieli coś świętować. Lecz czasami obrzędy jakieś sprawowali, z ciekawości zaglądali może też do świątyni. Druga grupa to celnicy. Byli to też Żydzi, którzy zaniedbywali zachowania zakonu, nie byli patriotami według Żydów, bo służyli, pracowali u najeźdźców, czyli u Rzymian. Celnik, czyli odbierali cło, stali przy mostach, przy bramach i zbierali fundusze, podatki dla Rzymian. Pamiętacie Zacheusza? Mały Zacheusz i bogaty, bardzo bogaty celnik, czyli bardzo wpływowy, może jakiś przełożony, malutki, wzrostem w lat na drzewo i chciał tylko zobaczyć tego Jezusa. Miał pragnienie zobaczyć tego słabego Jezusa. Jezus przychodził, prawie komedyjnie, Zacheuszu, dzisiaj u Ciebie goszczę. Jakie on miał serce? Kochani, jak przyszedł do niego Jezus, cokolwiek krzywdę jakąś tą zrobił, oddaję podwójnie wszystko. Czyli miał serce dobre? Miał. Poczciwa osoba. I tylko trzeba było do niego właściwie podejść. Bardzo już tego nie robił. Nasz Pan, chociaż wykonywał wszystkie obowiązki Żyda, wiem, że przestrzegał wszystkich świąt, mamy przykład właśnie obchodzenia Paschy, 14 lisa, obchodził co roku wszystkie święta, czytał w synagodze Słowo Boże, według dyżuru pamiętam, jak czytał księgę Izajasza, zacytował. Ale daleki był właśnie od poglądów faryzeuszy. Mówił, wy lekarza nie potrzebujecie. Wy znacie prawo, macie dostęp do słowa, uczestniczycie do świątyni. Im trzeba lekarza. I dlatego do nich się zwracał i pokazywał i oni mu to zarzucali. Ta nauka twoja musi być jakaś słaba, bo ty tylko do celników i do grzeszników widzisz. Do nierządnic zwraca się tych kobiet. I on im pokazał, że nie tędy droga. Wam lekarza nie trzeba. Im. Im trzeba pokazać właśnie te wszystkie rzeczy. I te właśnie przypowieści, te trzy wspominają właśnie o tym, że szuka się tego zaginionego. Jednego, który się zgubił. To są ci właśnie celnicy i grzesznicy, którzy odeszli daleko od właśnie od Boga, zeszli na złą drogę. I drodzy braterstwo, te trzy przypowieści były wzięte, tak jak nasz Pan, mówiliśmy, że apostoł Paweł, będąc w Grecji, opowiadał o biegach, o boksie, to były kluczowe konkurencje, wtedy pięciobój, boks, biegi. Tak, Jezus, będąc w Jerozolimie, będąc w Galilei, będąc w rolnikiem, on się charakteryzował tym, że chodził nie ubrany jak faryzeusz, jak kapłan, tylko wchodził w stroju rolnika, który mieszkał w Galilei. Ktoś mu uszył ten strój, pamiętam, ta szata była niezwykła, bo była bez szwów. Czyli była robiona, tam są odpowiednie krosła, żeby dookoła właśnie wypleść całą tą szatę. Przez głowę się wkładało bez szwów. Niezwykła szata. Jan wchodząc do Jerozolimy, od razu można było powiedzieć, o, ten jest w Galilei, ten jest w Jerozolimie, ten z gór. No u nas teraz się nie rozróżni, bo ani rolnika nie rozróżnisz, ale kiedyś jeszcze ja pamiętam, no nie wiem, może ja byłem młody, no to 60 lata, jeszcze kobiety na wsi chodziły w długich spódnicach i miały takie narzutki. Zamiast kurtki miała taka narzutka. Chusty były. I dziecko się zawiało w chustę na plecach czy z przodu. A jeszcze jakbyś mieli 100 lat, kiedy Raymond pisał Chłopów, to każda okolica. Górale chodzili w swoich szatach, które teraz tam czasami krakowiacy mają swoje szaty. Pasy na Kujawach czy tam gdzie indziej. Inaczej na wybrzeżu. I każdy, kto się spotkał, o, mówi, ten to jest Kujaw, ten jest może, o, tu Krakowiak przyszedł. Nie tylko po akcencie teraz Krakowiaka poznamy, czy Górala, czy co. A wtedy stroje. I on się charakteryzował. Miał strój wieśniaka z Galilei. I powiedzi, co taki jakiś tam człowiek wieśniak może nam powiedzieć na temat Słowa Bożego. A gdy zaczął mówić, to co mówili zachwyceni? Nikt tak nie mówi jak on. Czyli nie widzieli już wieśniaka, tylko widzieli jego serce i umysł i to, co im przekazywał. Bo tak właśnie zachwycająco mówi. I Jezus właśnie tutaj mówi, kto? By z was mając 100 owiec, gdy mu zginie jedna, czy nie szedłby je szukać?
zostawia, zabezpiecza stado i ktoś, kto ma serce, idzie, żeby znaleźć tą biedną owcę. Noc się zbliża, wilki, drapieżniki, lisy czy jakieś inne rozszarpią, albo wpadnie gdzieś. Idzie i szuka. Nie cieszy się więc wajdę? Bardziej niż instowa owca i mam tą kruszynkę, nareszcie ją znalazłem. I tak samo z tym pieniążkiem identycznym. I teraz zajmiemy się tą przypowieścią, o której mówiliśmy. Łukasz 15, rozdział od 11 do 24. Przeczytamy ją sobie. Co ona przedstawia? 15 rozdział od 11 do 24. Jest problem. Nie mam okularów. Ale zaraz. Gdzieś tam w mojej torbie jest. Możesz. I tam w mojej torbie jest są okulary. Fizjologiczna rzecz do wybraterstwa. W każdym wieku nasza poprzednia, ta mała elastyczna, ja byłem zaskoczony, kiedy już się zmógł i zobaczyć, zbliżałem sobie i czytałem. A tu w pewnym momencie rąk zaczynało brakować, bo z takiej odległości czytałem. I pani Ukuliska mówi, to po 50 każdemu to się zdarza. I właśnie czytamy. I czytamy 15 rozdział Ewangelii Łukasza od 11 do 24. Potem rzekł nasz Pan Jezus Chrystus do grona faryzeuszy. Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która mi się nim przypada. Wtedy on rozdzielił im majątności. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc, jakie rozumiem, ze życia. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, by pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swojego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec, użalił się i powiewszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się i zaczął się weselić. I później dalsza część, ale później sobie odczytamy. Przepiękna przypowieść. Nawet jak się czyta, a czuje się całą sytuację, no można się wzruszyć. Ta przypowieść przedstawia naszego niebieskiego ojca. Ten ojciec, który wyszedł naprzeciw syna, jest nasz niebieski ojciec. Jego stanowisko względem dwóch spraw. Syn starszy, ten, który pozostał przy właśnie naszym panu, przedstawia faryzeuszów. Syn zaś młodszy, marnotrawny syn, wyobraża celników, grzeszników. Ojciec właśnie, to co powiedzieliśmy, reprezentuje Boga. I co pokazuje ta przypowieść? Pokazuje gotowość Bożą przyjęcia do swojej łaski każdego pokutującego. Każdą pokutującą osobę jest w stanie Bóg przyjąć. Oczekuje na to. I silnie pokazuje nienawiść faryzeuszów, sprzeciwianie się nawróceniu ich kogo, ich brata, z drogi grzesznej i powrócenie do drogi Bożej. Czyli pamiętamy ten 25 werset. Starszy zaś syn, czytam, był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu i usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy z jednego ze sług pytał, co się dzieje, co to jest? Ten zaś rzekł do niego,
brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowego odzyskał. I co? Rozgniewał się więc i nie chciał wejść na tą ucztę. Czyli to przedstawia właśnie tych faryzeuszy. Są blisko Boga, są w świątyni, mają dostęp do prawa, uczą się tego prawa i nie chcą w ogóle rozmawiać z braćmi, którzy są jak ten właśnie marnotrawny syn. Młodszy syn przypowieści. Złe postępowanie celników, grzeszników jest w ten sposób przedstawione. Oni znajdowali się w własnym Bożym, urodzili się jako Żydzi. Mieli dostęp do wszystkich rzeczy, do kształcenia, do rozważania Słowa Bożego, do postępowania, do nauki, do edukacji. Odrzucili. Byli pod prawem mojżeszowym. Lecz czując się wolni od obowiązków domowych, przepisów, reguł, prawa mojżeszowego całego, odstąpili od Boga. Często nam się zdarza, że w rodzinach tak czasami jest. Kto ma dorastających chłopców lub miał, skończy 18 lat, rządzę. Ja będę stanowił o sobie. Ja mam taką klasę, akurat są w trzeciej klasie, wszyscy w tamtym roku pokończyli 18 lat i też taką klaskę. Ja zrobię to, biznes. Z moimi synami też identycznie miałem. Będę miał 18 lat. Nie będziesz już rządził, nie? Takie słowa dojrzewających ludzi. To powtarza się zawsze. Ja im mówię, a słuchaj, płacisz czynsz za mieszkanie? Kupujesz własne jedzenie? Sam mieszkasz? Decydujesz o tym? Nie. Mama cię ubiera, mama cię do szkoły wysyła, miesięcznie ci kupuje. No to co ty zwołujesz? No i to są właśnie postawy, bo to dlaczego tak się dzieje? Młody organizm, prężny, dojrzewający, no góry przesunie, wszystko jestem w stanie zrobić. Stać nawet do 7, a nie pół do 8, żeby zdążyć na 8. Czyli wszystko jest w stanie zrobić. Taki jest ten organizm rozwijający się, taki właśnie ma potencjał. Nie znając sobie sprawy, jak życie dorosłe wygląda. Ja często pamiętam mojego syna najstarszego, który mówi, tato, zarabiasz, pracujesz zawodowo, ja mam 300 zł stypendium i ja sobie odłożę z tego prawie 200 zł. Tak. Możesz odłożyć, ale nie płacisz za to, za to, za to, za to. I później w jakimś czasie, gdy podjął dorosłe życie, mówi, tato, wiem, o co chodzi już teraz. Nie o co chodzi, ja mogę odłożyć, nie, no bo wszystko miałem od siebie. I ten młody człowiek identycznie, mamy ten przykład, poszaleć, daj mi swoją część, ja już jestem dojrzały, idę. I to napisane jest, roztrwony, miał mnóstwo przyjaciół, balował, szalał, aż się stoczył do momentu, gdzie stał się świniopasem. Jak jest to zgroza, Żyd przecież nie toleruje świń, jako nieczyste jest mięso świńskie, nie? A on musiał pracować wśród tych zwierząt, czyli straszne poniżenie. I często właśnie tym dojrzewającym ludziom trzeba przypomnieć, powinniście się cieszyć, radować, że macie takie błogosławieństwo, że jesteście blisko domu, że rodzice wam zapewnią jedzenie, utrzymanie. To jest taka mowa. I tak samo ci celnicy byli blisko prawa mojżeszowego. A prawo mojżeszowe mówi, jeżeli będziesz je przestrzegał, to co? To będziesz miał błogosławieństwa. 5 Mojżeszowa, 4 rozdział, 40 werset mówi, będziesz przestrzegał, będę ci błogosławił. I dotyczyło to indywidualnie Żydów i całego narodu. I widzimy, będziecie przestrzegać, będę błogosławić. Będziecie mi się przestrzegać, dostaniecie cięgi. Niewola 70 lat. 1845 lat błogosławieństw, a później 1845 lat przekleństwa. Na słowo Żyd, nawet kiedyś takiego pana, bardzo poczciwego człowieka, hebluje deskę i mówi, gwóźdź taki malutki. No to jak heblarka kręci się to koło, to iskry tylko lecą. Mówi, ach, mamy Żyda. Czyli takie wulgarne, brzydkie określenie na temat Żyda. Żyd to ktoś niechciany. I siedzieli w Hiszpanii, Francji, przygarniani, Polska ich przygarnęła, ale byle co się działo, tępić Żyda. Święta Wielkanocne jak teraz, to jeszcze za moich czasów paliło się jakieś, no nie wiem, opony, czy, no opony to nie, bo wtedy nie było opon, ale jakieś ognisko i paliło się Judasza. Najwięcej pogromów protestantów i Żydów to kiedy? Święta Wielkanocne. Księdza podpuszczali Żaków, no to trzeba jakiegoś heretyka Żyda popędzić, obciąć mu wrodę, wywalić mu wystawę. Czyli taka wielka niechęć na słowo Żyd. A ci mogli mieć te wszystkie błogosławieństwa, wszystkie najsłynęli, nie chcieli. Chociaż byli rzeczywistymi z urodzenia Izraelitami. I mieli błogosławieństwo zapamiętane, że będą przestrzegać prawa. Inaczej w wieku Ewangelii. To co czytaliśmy. Chcesz naśladować Jezusa, będziesz miał doświadczenie. chcesz być solą, będziesz ogniem osolony. W Ewangelii zupełnie inaczej mówi. A kto jest Panem tej krainy, do której czytaliśmy, poszedł właśnie ten młodszy syn? Panem tej krainy, z dala od Boga, jest kto? Szatan. Ten, który rządzi światem. Z dala od Boga, z dala od miłości Bożej, z dala od opieki, z dala od prawa, które by regulowało jego życie. Szatan był tym, który skłonił go, tego właśnie młodszego syna, do roztrwonienia wszystkich rzeczy, które dawało mu właśnie prawo mojżeszowe i bliskość Boga. A co reprezentują świnie w tej przypowieści? Które pas i które chętnie by coś zjadł od tych świń nawet, ale nie starczało. Czyli popatrzcie, w jakiej sytuacji był ten właśnie grzesznik. Świnie reprezentują światowość. Tych, co zupełnie nie dbają w teraźniejszym czasie o rzeczy duchowe. I widzimy, że posilają się różnymi rzeczami. Duchowych absolutnie, ale dyskoteki, zabawy. Ja mówię takie teraz obrazowo, jak świat funkcjonuje. Zarywać noce jakieś. Spotykałem się nawet uzależnieniem, bo teraz na przykład mnóstwo takich punktów się pojawia, gdzie są takie proste gry hazardowe. Wrzucasz piątkę, kręcisz i kręcisz, wygrywasz 10 zł. Albo całą pulę, która jest 3000 na przykład. Takie. Uzależniają się od tego. Bo pojawiają się mnóstwo. U nas małe koźle, gdzieś 5-6 tysięcy, bo to jest dzielnica, może być 7 tysięcy mieszkańców, Stare Miasto. A tych punktów ostatnio szedł na zakupy w rynku 6 albo 7. Przez 2 złote. I pokusa, i pokusa. To są te rzeczy światowe. I ktoś, kto był wychowany duchowo, rozwinięty jak ten Izraelita, światowe rzeczy nie miał do budowania. Tak jak światowym ludziom, ja mówię takim światowym, którzy z tego żyją, dają uciechę. Oni się cieszą, pokarmią, są zadowoleni, mimo że na drugi dzień, przypuśćmy, mają tak wielkiego kasa, że nie mają wstać, a to jest radocha, bo znowu stają, klin tam i tak światowe życie wygląda. Ale ktoś, kto był duchowo wychowany, on tam się nie buduje, jego to nie rozwija. I on ma porównanie, co straci. I to, czym świnie się żywiły, czym świat się żywi, to nie budowało tego młodego chłopca, który tak się stoczył. I co się stało? 18 werset mówi. Zabieram się stąd. Wracam do ojca. Przyznam się, ojcze, zawiniłem wobec Boga, wobec siebie. Takie postanowienie. Czy wystarczyło tylko postanowienie? To jest zatrzymało. Czasami mamy takie myśli, gdy zawiniujemy się w różnych sytuacjach. Chcemy coś zmienić, ale nie zmieniamy. On postanowił i to zrobił. Ja to czytałem w przykładzie współczesnym. Ten werset 18. Zawieram się stąd. Nie mam, nie smakuje mi tam strącze, pisze w Biblii Gdańskiej. To co jedno świnie, no chłapy jedno. Nie, to nie smakuje. Wracam do ojca, bo tam lepiej mają najemnicy, ci, którzy pracują na niższych stanowiskach, niż ja tutaj. Pan Jezus przedstawia w przypowieści obraz właśnie marnotrawnego syna w żebraczych łachmanach, zniszczonego całkowicie. Zawstydzonego, przyjętego bojaźnią na myśl, jakiego dozna on przyjęcia ze strony ojca i swojego brata. Przerażony, jako ojciec przyjął. Roztrwonił swoją część majątku. Był bogaty ojciec, bo tam miał przecież mnóstwo sług. Szaty piękne, pierścienie, uczta, zawijał cielca na uczcie, czyli bardzo bogaty człowiek. I teraz jak on mnie przyjmie? Jak mnie przyjmie brat? Jego starszy brat przedstawia, jak mówiliśmy, faryzeusz. Wcale się nie spodziewał tego powrotu, że ten brat kiedykolwiek wrócił. Ich postawa wobec tych celników była taka. Nie interesowali się w ogóle tymi upadłymi z Izraelitami. W ogóle nie obchodzili. I nawet jak się dotknęli tych upadłych, to uważali się za nieczystych. Lecz ojciec, wyobrażający Boga, widział go już z daleka. Czuł, że on się boi. I co zrobił? Wygląda go, co dnia zaglądał, czy ten syn jego wróci, czy nadejdzie. Był, miał dla niego co? Nie złość. Jakbyśmy, no nie wiem, tak właśnie ojcowski, prawdziwy ojciec, tak, mimo że syn mu przechula, coś zepsuje, to ojciec patrzy, czy matka, ten rodzic, na tego ojca, żeby wrócił, żeby się naprawiać, żeby go pomóc, żeby go dźwignąć. Nigdy nie jest tak, rzadko chyba, żeby już jakiś zwrodniały ojciec, żeby odrzucił takiego pokutującego syna. I nasz Pan, właśnie Bóg, miał takie uczucia. Wygląda z daleka, czy on się nie pojawia. I gdyby go zniechęcić, zobaczył gdzieś daleko, jak no tutaj byśmy też może zobaczyć, jak ktoś idzie, o, sylwetka jakiegoś, kto to jest? Mój syn. Jego postawa, jego wygląd, fakt, że w łachmanach. I co? Żeby go nie zniechęcać, wybiega przeciwko niemu. Wybiega: synu, witam cię, żyjesz, cieszę się. Nie patrzę na jego łachmany, jego brzydki zapach, na jego wygląd, na jego potargane szaty, tylko woła służbę, daje mu najlepszą suknię, obuwie i pierścień. Pierścień oznacza, że wraca do rodu. I taka jest postawa naszego ojca. Dlatego, drodzy braterstwo, nawet jak jesteśmy w największych opałach, nie bójmy się do niego zwrócić. On tylko na to czeka. Czeka na rozkruszone serce. I oprócz tego, że dał mu szatę, że go przygarnął, przytulił, ucałował, na to została wydana uczta dla domowników. Aby ta radość, którą on miał w sercu, udzieliła się wszystkich. I przez ten obraz właśnie tego radującego się ojca chciał pokazać faryzeuszom, jak Bóg zapatruje się na powracającego do Boga właśnie grzesznika czy celnika. I on, będąc wśród tych właśnie celników, wśród prostych rybaków, pracujących ciężko, tam znalazł tych swoich wyznawców. Nie wśród faryzeuszy, nie wśród dostojników żydowskich, ale wśród właśnie tych znalazł prawdziwe serca, wśród tych prostych ludzi, którzy byli zapracowani, którzy tyrali, tak jak to nie zbiega wiele od naszej sytuacji. Wszyscy są zapracowani, dom, praca, ciężka, niekiedy dwa etaty. Znam takie panie, które w jednej szkole teraz sprzątają, w drugiej szkole sprzątają, kiedy mają czas na dzieci? Nie mają czasu. Kiedy mają czas, żeby coś poczytać, wziąć literaturę i coś poczytać? Niektórzy nawet przez taki 40 lat takiej pracy, ci, którzy na przykład urodzili się w 39, w 40 roku, przed wojną nie zdążyli się nic nauczyć, po wojnie 3-4 klasy, bo musiał iść gdzieś pracować. Moja mama opowiadała, że było tam chyba 4 córki, mieli tylko jedno parę butów. No to jak do szkoły w ogóle wszystkie chodzi zimą? Chodziła tylko jedna. Wyobraźcie sobie, takie były sytuacje. To była sytuacja nie ekstremalna, większość ludzi tak na wioskach żyło. Dziadek tatoń strugał drewniaki, obijał, miał smykał, czy szło się do roboty, jajko się zarobiło, czy tam śmietany, nie było krowy, no tragiczne warunki. I oni, jak się mieli rozumieć, tak oni prawie czytać nie umieli. Niektórzy, wracają na przykład emigranci z Francji, Polacy, tam mieli kilka klas szkół, podstawówki, 4-5 troszkę po francusku, mieli wracali do Polski, w ogóle języka nie znali. Jeden brat opowiadał, jego teść, idąc do pracy na 7, musiał o 6 wyjechać, stawał o 3:30 i czytał mamy. Jeśli zobaczyli, jak on czytał, składał literki, tak jak takie dziecko malutkie się uczy czytać, nie? Głośno, wyobrażać sobie, czytał, nauczył się czytać. Ja znam takie kilka osób, że czytając Słowo Boże, nauczyli się czytać. Brat Wojnar opowiadał, jak szukał pracy, pamiętacie? W Stanach Zjednoczonych był i uczył się angielskiego tylko z literatury brata Russella, brata Johnsona, tam jest piękny język i idąc posługiwał się tym językiem literackim. Gdy ten jego pracodawca usłyszał, oczy wielkie, skąd ma się tego, pięknie mówi tym językiem angielskim. Literacki, piękny język. Wiem, że ten język taki powszedni jest taki, pokaże się jąka, jakoś tam półsłówka, jakieś zastępcze słowa. I pracował w firmie, która produkowała szwajcarskie zegarki. Zatrudnił go, bo tak właśnie pięknie posługiwał się tym językiem. I stąd się to biorą. Jeżeli się otworzą takie perspektywy, ludzie o dobrych sercach się otwierają, poznają i z buzią otwartą słuchają wszystkich tych wiadomości, które są Słowie Bożym. Ja, brat, który urodził się w 1906 roku, brat Rafał, mój jak gdyby taki dziadek duchowy, opowiadał mi, jak chodził i czytał Biblię, miał taką Biblię stołową, no tej wielkości, jak ten podstawy, taka gruba, i chodził czytać babciom, takim 70-letnim, które były analfabetkami. I czytał mi Słowo Boże. Siedziały i słuchały, tak jak kiedyś wieczorem, teraz mamy do dyspozycji telewizję, światło, kino, wyjście, internet, a wtedy długie wieczory przy lampie słuchały Słowa Bożego, nazywały go apostołem. Chodził właśnie i czytał im co? Słowo Boże. I popatrzcie. I to są właśnie ci, którzy w jakiś sposób odeszli od tego. To jest ten syn marnotrawny, którego ojciec przytula i przekazuje mu te informacje. Czy on kiedykolwiek później odejdzie? Nigdy nie odejdzie już, gdy właśnie zyska tą miłość Boga. Pozna go. Doceni. Bo wcześniej nie doceniał. Ta codzienny kieras życiowy spowodował, że nie miał czasu się rozwinąć w tych rzeczy duchowych. No bo tak wyglądał świat. Czy w Egipcie był inaczej? Praca, czasami rybkę jakąś rzucili, która się już nie dodawała do spożycia tych Izraelitom dali. Praca. Pod koniec, przed wyjściem, pamiętacie? Wy sobie musicie jeszcze słomę nazbierać. Tak im dostarczali do tego mieszania tej, bo wiemy, że cegła musiała być jakoś uzbrojona, no to słomę wkładali, żeby się nie pękała. Ty jeszcze musicie sobie zebrać tą słomę. Czyli mieli więcej czasu? Mniej. I tak ten świat nas zajmuje, osacza. Nie mamy czasu się rozwijać. I tak właśnie dryfują ci, którzy właśnie stali się grzesznikami, celnikami innej czasu. I spośród tych właśnie grzeszników, spośród tych celników, Pan zna prawdziwych Izraelitów. I podawał radę tej przypowieści, jak należy postępować. Drodzy braterstwo, Bratusel mówi, większość naśladowców Chrystusa stanowi klasę zbłąkanych, czyli marnotrawnych synów, którzy poznają prawdę i zmieniają swoje życie. I następnie jest przedstawiony właśnie faryzeusz. Rozgniewał się ten syn, nawet nie chciał przyjść na ucztę. Rozgniewał się na ojca za co? Z powodu jego dobroci. Ojciec mu później mówi, no synu, przecież to wszystko masz. Wszystko to, co tutaj jest twoje. Nie chciał słuchać, nie chciał uczestniczyć i tak właśnie też faryzeusze, uczeni w piśmie, nie chcieli uczestniczyć w tym zaproszeniu, jakie dawał im Jezus. Wy macie dostęp do tego Królestwa Niebieskiego, ale czego musicie wyspyć? Pychy, zarozumiałości i niemysłości. I ta przypowieść odnosi się wyłącznie do narodu żydowskiego, a nie do pogan. Właśnie do nich. Jednak tą literaturę możemy zastosować do naszych czasów. I myśmy ją zastosowali, mówiąc o wszystkich tych, którzy mieli dostęp w jakiś sposób, ale świat zabrał im galop tego świata. Warunki odebrały im możliwość studiowania. Nawet, nie wiem czy wiecie, Sobór Watykański I, 1870 rok, na indeksie ksiąg zakazanych znajduje się Biblia w języku ojczystym. Zakaz czytania, posiadania Biblii właśnie w języku ojczystym. 1870 rok. Dzieła Arian też są na tej księdze. Teraz mi nazwisko wyleciało. Taki myśliciel nasz, Arianin, ale to później sobie też jego dzieła o naprawie Rzeczpospolitej, o Kościele, o religii. Pisał takie dzieła w XVII wieku. Też zakazane. I w szerszym słowa znaczeniu, drodzy braterstwo, cały świat może być przedstawiany w tej przypowieści. Ci, co zawsze starali się być w harmonii z Bogiem i prowadzić życie świątobliwe, będąc posłuszni prawu Bożemu, można by porównać właśnie do faryzeuszy, blisko Boga, a zaś młodszy brat przedstawia tych, którzy są zbłąkani, cały rodzaj ludzki. I to jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy też nie byli jak faryzeusze. Mamy znajomość prawdy, rozważamy, mamy dostęp, no wielkie prawdy. Duchowe rozumiemy, czym jest Wielkanoc, czym jest opowiedzenie Chrystusa. I jest bezpieczeństwo, żebyśmy się nie stali tacy, jak właśnie faryzeusze. Apostoł Paweł, w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, od 21 do 26 pisze tak. Rzymian, pierwszy rozdział, od 21 do 26. Przeto, iż poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani Mu dziękowali, owszem, zniekształcili w myślach swoich, zatrzymiło się bezrozumne serce i, mieniąc się być mądrymi, zgubieli i odmienili chwałę nieskazitelnego Boga. Przetoż podał je Bóg porządliwością serc i ku nieczystości. Dlatego podał je Bóg namiętności sromotnej. A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili to, co nie przystoi, napełnieni będąc wszelakiej nieprawości i tak dalej. Czyli to są ci właśnie w tym świecie, którzy też mieli styczność z prawdą, ale nie chcieli. Poszli jak ten syn malowany w inny sposób właśnie życia. I z tego punktu widzenia właśnie cały świat znajduje się w takiej sytuacji. I tak jak z Bożej łaski dowiadują się o pewnych rzeczach, że dana będzie sposobność wszystkim ludziom wszędzie, aby mogli wniknąć w siebie, zrozumieć swój upadły stan. Jeżeli taka sytuacja się znajdzie, ktoś zrozumie, w jakiej sytuacji się znajdzie. I tak jak ten marnotrawny syn, on podjął w sercu swoim, wracam do ojca. Gdyby tylko było to w teorii, nie uczynił tego kroku i nie przyszedł pod domostwo ojca, nigdy by nie stał się z powrotem synem jego. Ale on to zrobił. I tak jak ta sól ziemi powoduje, docierając do tych serc, że one też tak zmieniają swoje postępowania. Skoro Bóg tak mówi, skoro Słowo Boże tak mówi, ja się dowiem, jak mam postępować, co mam robić, co mam zmienić. I dowiadują się o dobroci Bożej, że nie będą, jak się będąc młodym, strasznie się bałem, że pójdę do piekła. Najdrobniejsza rzecz, panicznie się bałem tego piekła. To jest wielki strach. Nikt mi nie przedstawił tego Boga jako miłującego, dobrego, który wysyła swojego syna, bo to się mówiło o synu, o Jezusie, o wszystkich rzeczach, ale akcent główny był na karę, na to piekło. Strach paniczny przed tym piekłem. I dopiero to wyzwoliło we mnie tą wielki szacunek, wielką miłość i chęć postępowania za właśnie Bogiem. Myślę, że w Was było podobnie, gdy dowiedzieliście o tych wszystkich łaskach, jakie mogą spłynąć. Że Bóg jest gotów wyjść, że nie chce nikogo zgładzić, nie chce nikogo miażdżyć. No jest niewyobrażalne, żeby ojciec zamknął swoje dziecko gdzieś w piwnicy na godzinę, w ciemnej piwnicy. A oni nam przedstawiali, ci pasterze, ojca, który będzie 1000 lat nie tylko w zamknięciu trzymał, ale też i męczył, katował, tortury. Jak Tetzel, gdy zbierał właśnie w Niemczech te pieniążki. Okazało się, że budowano wtedy tą świątynię, która jest w Rzymie teraz. Piotra i Pawła, tak? No, tą Piotrową świątynię największą zbierano do kasy, bo papieżowi brakowało. I w jaki sposób straszył? Ludzie z drżeniem, żeby go do piekła wyrzucali, zbierali, oddawali ostatnią część. I Luther nie mógł się z tym pozwolić. Jak to jest możliwe? Bóg miłujący żąda, żeby ktoś mu płacił, odejmował sobie od ust, czy zastawiał nawet swoje dziecko, gdziekolwiek, żeby kupić sobie zbawienie, dlaczego nie zbawi tych ludzi? I on, Bóg jest jak ten ojciec, wychodzi naprzeciw, wygląda na to dziecko, które by chciało podjąć decyzję, jak ten syn marnotrawny, ja chcę do Ciebie wrócić, chcę się do Ciebie przybliżyć, jak to mam zrobić? I sobie podaje mu myśli i te dzieci wracają się właśnie do Boga. I tym synem marnotrawnym jest cały rodzaj ludzki. W restytucji tak będzie. Teraz mamy szybki przepływ informacji. Każdy wie o swoich prawach. Jest identyfikacja człowieka. Kiedyś sobie nie wyobrażałem, jak, no jeszcze 50, 60 lat, jak można wszystkich skatalogować, pomieścić. Jak to zrobić? Przecież to każdy człowiek jest różny. Oko, uszy. Teraz kod genetyczny mają. Najmniejsza komórka. W każdej komórce jest zapisana charakterystyka ciała człowieka. Ja myślę, że w najbliższej perspektywie nie będzie tylko charakterystyka ciała, ale też charakterystyka naszych uczuć, naszego charakteru będzie zapisane. I Bóg to przecież, nasz Twórca wiedział od początku, że tak jest. I każdy, nawet siatka naszej krwionośnej, jakiej mamy w naszym organizmie, każda dla innego jest różna od każdej osoby. Tak jak linie papilarne, jak kod genetyczny. W kodzie mamy zapisane genetyczny kolor oczu, wielkość uszu, naszego nosa, kształtu, wszystko jest zapisane. I tylko znając ten kod można bardzo łatwo otworzyć. I Bóg to wszystko zna. I oprócz tego w całym naszym poświęconym życiu co robimy? Tkamy szatę swojego charakteru. I budzimy się co? Ciało wiemy, że bez problemów da się odtworzyć, nawet już naukowcy próbują odtworzyć. Otworzymy ciało i otworzy charakter. Co udziergałeś, w takim staniesz. I wtedy konsylium lekarskie powie, musisz podjąć takie i takie kroki, żeby zyskać doskonałość. My Ci damy. I tak jak teraz w doświadczeniach zdobywał to Kościół, w wielkich, dosłownych doświadczeniach, bo on od razu miał egzamin do czego? Do życia. Jakiego życia? Na poziomie bardzo wysokim. Duchowej istoty, taką jak lodos, osiągnął, gdy wykonał całą tą swoją misję. Do stworzenia, jakiego nigdy nie było na świecie. Nowego stworzenia. I oni musieli ten egzamin przejść. Dlatego tak srogi doświadczeń. My będziemy w zupełnie innej sytuacji. Gościniec świątobliwości. Ale co? Musimy podjąć decyzję, jak ten syn marnotrawny. Chcę. I nie chcę i nic więcej, to robię te kroki. Idę do ojca. I wtedy mamy instrukcję. To ja teraz czasami idziecie do lekarza i też dostajecie receptę. Mam receptę, już jestem zdrowy, ale musisz iść do apteki wykupić. A tam pisze rano to, wieczorem to, w południe to, po posiłku. Robimy dwa dni, a trzeci już się do tej chwili nie robi. Jest tak czasami? No jest. I wtedy też od naszej woli, od naszego postanowienia będzie zależało. Ojciec czeka. Chodź, ale musisz wykonać te wszystkie rzeczy. Jeżeli tego nie wykonasz, niestety nie osiągniesz tego celu. I wiem, że ten sąd to są cztery elementy. I w pierwszym liście do Koryntian to jest ta instrukcja właśnie bardzo piękna. Pierwszy rozdział, 30 werset. Bardzo mi się ten werset podoba, bo on właśnie mówi o tych rzeczach. 30 werset. A wy dzięki niemu, dzięki komu? Pośrednikowi, Jezusowi Chrystusowi, który jest jakim tym łączem między Bogiem, między niedoskonałym człowiekiem, a Bogiem. W perspektywie, gdy będziemy doskonali, nie będziemy potrzebowali tego łącza. No to jak Adam, pamiętamy, jak był w Edenie? Czuł obecność Boga, kontaktował się z Nim. A co się stało, gdy zgrzeszył? Schował się w trzaski, bo poczuł się nagi. Miał kontakt z Bogiem. Adamie, czemu się chowasz? Czyli zupełnie się sytuacja nie ma. I czytamy tak w 30 wersecie pierwszego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was czym? Mądrością. Co to jest mądrość? Nauka. Czyli wszyscy w restytucji, bo to jest mówi do kościoła, ale w restytucji będzie inaczej. Edukacja. Co może mówić człowiek, który wychował się gdzieś w jakimś miejscu, gdzie nigdy o Jezusie nie mógł usłyszeć? To więc musi się nauczyć. Czyli edukacja, mądrość od Boga, sprawiedliwość, nauczyć się tej sprawiedliwości, poświęcenie, czyli chęć dążenia ku sprawiedliwości, ku Bogu, chęć współpracowania z Bogiem i odkupieniem, czyli odkupienie, doprowadzenie do doskonałości. Te wszystkie, tak jak wiek Ewangelii, one inaczej postępowały, usprawiedliwienie, poświęcenie i pomoc w utrzymaniu tego poświęcenia do śmierci, tak w wieku tysiąclecia będzie identycznie. Będą pracować nad tym, żebyś osiągnął właśnie tą doskonałość. Ale co? Musisz to jak syn marnotrawny postanowić. Chcę wrócić do ojca. I idę. Będę tam najniższym sługą, wycieraczką, jak ktoś powiedział w tym królestwie, ale chcę być w tym królestwie. A Bóg przyjmuje go jako syna. Chodź dziecko. Ubiera go w najlepsze szaty. To się właśnie liczy. To jest sukces właśnie tego, który podejmuje takie kroki. No to teraz będziemy kończyć. Możecie sobie odszukać ten artykuł właśnie brata Russella w internecie pod tytułem Przynieście oną przed nią szatę. I abyśmy zapamiętali, że Bóg na nas czeka. Nie to, że czeka, czy zapukamy, tylko wygląda i wychodzi nam naprzeciw. Ale kiedy? Jak my obojętnie będziemy przechodzić? Nie, jak wrócimy się do Niego i będziemy szli. I zwracali się właśnie do Niego. Życzę Wam sukcesów na tej drodze, abyśmy w perspektywie właśnie choć najmniejsze miejsce w tym królestwie, ale w królestwie zajęli. Dziękuję.
Dziękuję.